teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Po latach Michał Borczuk wraca na scenę Narodowego Starego Teatru. Dzisiaj, no, jak się wydaje, jest jednym z najważniejszych współczesnych reżyserów teatralnych. Michał Borczuk wraca zresztą nie tylko do Starego Teatru. Wraca do Krakowa, do czasów swojego liceum plastycznego, do którego tutaj w Krakowie chodził. Wraca także do czasów studiów w krakowskiej ASP. No, wszystko wskazuje na to, że ceniony dziś artysta teatralny marzył o tym, by zostać artystą wizualnym. No i myślę, że z tym marzeniem związana jest właśnie Piramida Zwierząt, najnowszy spektakl w reżyserii Michała Borczucha. Oczywiście ten tytuł to także tytuł pracy dyplomowej Katarzyny Kozyry z pierwszej połowy lat 90. Spektakl podzielony na cztery części, tak jak z czterech części składa się ta słynna rzeźba, instalacja, to koń, pies, kogut i kot w nieco innej kolejności. To nawiązanie jest oczywiste, tym bardziej, że była to praca dyplomowa, która wywołała wtedy ogromny ogólnopolski skandal. Spotkała się ze społecznym niezrozumieniem, wywołała aktualne także do dziś, jak się wydaje, spory o etykę, dyskusje o roli i miejscu artysty oraz o autonomię sztuki.
Dobrze, to proszę aktorów na pozycję. Jak aktorzy będą na pozycję, to startujemy.
Czasem, jak tak się rozejrzę, mam wrażenie, że tylko ja jeszcze kocham tę całą sztukę. Znałam ich wszystkich. To znaczy wszystkich, którzy coś znaczą w tym narcystycznym ogródku. Bo dobro i zło, piękno i brzydota połączone są odbytami. Koniec cytatu.
Piramida Zwierząt wróciła do mnie jako rzeźba zaraz jakoś po pandemii. Wróciła do mnie przez takie wspomnienie jeszcze z lat, moich lat liceum plastycznego, kiedy ta rzeźba powstała, mniej więcej wtedy, może to już było jakieś dwa lata po powstaniu tej rzeźby, ale pamiętam taką lekcję historii sztuki, gdzie w liceum plastycznym tutaj w Krakowie, gdzie rozmawialiśmy dużo o tej rzeźbie i pamiętam też jakby właśnie takie rozmowy z Kozyrą, gdzieś czytane z gazet, te recenzje bardzo, bardzo krytyczne, czasem atakujące Kozyrę. I wiesz, i ten moment, przypomniał mi się ten moment jako w ogóle taki moment, wiesz, jakiejś ekscytacji tą rzeźbą, ekscytacji tym gestem artystycznym, to znaczy jakiś takim, no w ogóle jakby nie było fascynacją, nie było w tej fascynacji okrucieństwem wobec zwierząt, ponieważ ja bardzo szybko jakoś tak złapałem, że to w ogóle, no, że naprawdę tam się jakby odbył jakiś taki proces bardzo, bardzo dziwny, bardzo niepokojący proces artystyczny, ale tak naprawdę proces, który każdego dnia, na każdym kroku wobec zwierząt się odbywa. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to jest pewne powtórzenie, które jest też jakby agresywne, ale ta rzeźba powstała w momencie, pewnie jakby dzisiaj taka praca powstała, to byłoby to uzasadnione. Ta praca powstała w momencie, kiedy po prostu była takim pierwszym jakimś wyjściem poza pewną normę i odsłonieniem pewnej jakiejś okrutnej prawdy. Pamiętam, że ta lekcja historii sztuki dotycząca Kozyry, rozmowy o Kozyrze, oczywiście to nie było w jakimś, wiesz, programie nauczania Kozyra, no po prostu nasza historyczka sztuki przyniosła to też na fali taki oniósł, bo dzieliła się z nami też sztuką najnowszą po prostu.
Chciała się dzielić.
No chciała, żebyśmy po prostu jakby nie znali tylko, prawda, żebyśmy wiedzieli, w jakim żyjemy świecie, skoro jesteśmy w liceum plastycznym i może pójdziemy na SP. zapamiętałem tą jakąś taką ekscytację, tą ambiwalencję i wiesz, i wróciłem do tego gdzieś i ta rzeźba mi się przypomniała i te emocje wtedy, które tam się pojawiły, to do mnie wróciło, wiesz, gdzieś w jakimś takim momencie po pandemii, też w takim momencie mojej po prostu pracy zawodowej, kiedy nagle zacząłem tak po prostu zauważać, że tamto doświadczenie, i związane z tamtym doświadczeniem rozumienie sztuki w zasadzie już jakby, przynajmniej jakby w Polsce nie funkcjonuje. Znaczy gdzieś się jakby zatarło. No i wtedy zacząłem sobie też zadawać pytania, które cały czas właściwie do mnie wraca w zasadzie, co ja jakby robię w teatrze, czy ja jestem jakby plastykiem w teatrze, czy ja jestem intelektualistą w teatrze, czy ja jestem po prostu reżyserem teatralnym, co ja robię, co ja chcę przekazać, czy w ogóle jest jeszcze jakby przestrzeń gdzieś w Polsce, w jakimś teatrze na to, żeby właśnie jakby robić coś, co jest trochę wbrew takim oczekiwaniom. I teraz jakby odpowiadam na to pytanie, bo oczywiście jest ta przestrzeń, bo reżyseruję w Starym Teatrze, na kameralnej scenie, reżyseruję w Nowym Teatrze w Warszawie, ale jednak zawsze, przynajmniej od czasów pandemii, te rozmowy z dyrekcją, one bardzo często bardziej niż tych tematów artystycznych, to one coraz częściej dotyczą tego, dla kogo to jest.
Czy ludzie przyjdą,
czy to się sprzeda. I wiesz, no i no muszę się z tym konfrontować, choć sobie myślę, że to w sumie jakby nie jest chyba moja działka, no bo są jakby odpowiedni ludzie w teatrach, którzy się zajmują promocją, ale potem sobie myślę, że skoro to się tak pojawia regularnie w każdym teatrze, to być może faktycznie coś się zmieniło, być może faktycznie teatr, od teatru oczekuje się czegoś innego, oczekuje się jakichś odpowiedzi, jakichś rozwiązań, czy jakichś takich jasno wyrażonej kontry. Ja się chyba w tym nie mieszczę, więc zadaję sobie pytanie, ile jeszcze mi się uda, ile jeszcze mi się gdzieś tak uda, wiesz, w tym systemie prześliznąć i tak, wiesz, jakby tak prezentować te projekty w ramach tych oczekiwań, które się pojawiają.
Sztuka krytyczna to jest jakieś takie laboratorium dla właśnie tych wywołujące te wszystkie pytania?
No tak, no bo piramida zwierząt, kozyra to jest impuls, no wiesz, no my też jakoś, ta jej choroba, pamiętajmy o tym, że jeszcze jest choroba,
śmiertelna
choroba, bardzo poważna, znaczy bardzo poważny nowotwór. To jest jakby osobny temat, chociaż on też w spektaklu jest. Natomiast faktycznie teraz opowiedzenie o tej rzeźbie, opowiadając o tej rzeźbie, no trzeba opowiedzieć o tych innych postaciach, które w tej sztuce krytycznej funkcjonowały i funkcjonują. Markiewicz, Górna, ale też Libera, też Rajkowska, która wprawdzie od Nowosielskiego, z Krakowa i ona nawet tak jakby gdzieś się próbuje odcinać od tej kategorii sztuki krytycznej, ale no tak, no jest to laboratorium, ponieważ to są młode artystki, młodzi artyści tworzący w pracowni na SP, to jest też coś, co ja bardzo dobrze znam, pamiętam ze swoich studiów na SP, pamiętam jakby ten klimat, atmosferę i taką dynamikę po prostu takiego życia studenckiego, która jest naprawdę w żaden sposób nieporównywalna, nie wiem, z edukacją na UJ-cie, czy nawet w szkole teatralnej. Znaczy jest faktycznie gdzieś wymyka się jakimś takim ramą, czasem jest jakby wręcz nieprzyzwoita, aczkolwiek jakby z perspektywy czasu jest czymś bardzo cennym. I teraz faktycznie to jest jakieś takie laboratorium, te lata 90. jest jakieś takie laboratorium w tej kowalni, bo tak, bo jest wolność, prawda, jest demokracja, jest wolność, pojawiają się te możliwości, można założyć firmę, można wyjechać za granicę, to się wszystko zaczyna tworzyć. Jest bardzo dużo pornografii. Ja pamiętam Warszawę, wyjazdy z Krakowa do Warszawy w latach 90. i zasypane po prostu okolice dworca i placu defila zasypane ulotkami z nagimi kobietami i po prostu te pipszoły wszędzie, że taka pornografia. te wszędzie sprzedawane pirackie filmy na DVD czy na kasetach. Czyli z jednej strony właśnie taka pracownia, z drugiej strony ten świat, który jest jakiś taki brutalny, dynamiczny, pornograficzny, obsceniczny, ekshibicjonistyczny. No i oni w tej pracowni, gdzie tak naprawdę, bo do tego wszystkiego jeszcze nie ma pieniędzy, co nie? Nie ma pieniędzy, więc jest bieda.
Bo to są lata 90, wszystko się sypie.
No to jakby wiemy tam od Jacka Markiewicza, który przyjechał do nas raz na próbę, że oni po prostu w tej pracowni, no to tak nie mieli materiałów, znaczy opowiadał, że zbierali jakieś druty, deski spod akurat wtedy remontowanego mostu poniatowskiego. No czyli można sobie wyobrazić, że to jest takie laboratorium, gdzie po prostu piękno, czy ta kategoria piękna, jakieś takie kategorie estetyczne, w ogóle nie mogą trochę zaistnieć, bo nie mają z czego zaistnieć. Natomiast za ścianą tej pracowni jest rzeczywistość, właśnie ta rzeczywistość, którą opisałem, ta jakaś taka brutalna. I teraz ta pracownia z drugiej strony tej ściany, no musi jakoś na tą rzeczywistość odpowiedzieć. Może się przed nią zamknąć, a może wytworzyć, wygenerować jakiś gest, jakiś znak, jakieś ciało, jakiś kształt, które nagle zacznie opowiadać o tym, co tam w tym kolorowym chaosie jest ukryte albo zapominane.
Taki punkt wyjścia do właściwie, a rozumiem, może rozmawiamy też już o spektaklu.
Rozmawiamy o spektaklu.
Dobrze.
Już patrzę na scenografię i rozmawiam o spektaklu.
Tak, i opowiadasz, rozumiem. No tak, ja na razie jeszcze mogę tego nie wiedzieć. Chciałam cię zapytać o pewną strategię, bo ze sztuki krytycznej, nawet jeśli tak bardzo się ktoś nie interesuje sztuką, tak bardzo jak my na przykład tutaj rozmawiający dzisiaj, to zostaje to poczucie, że skandal czy jakieś obrazoburcze gesty były jej przypisane. Powiedz, czy to dla ciebie jakoś było inspirujące przy robieniu tego spektaklu? Czy ty się też przyglądasz w tych strategiach?
Powiem ci szczerze, że nie. To znaczy jakby skandal wokół tych prac.
Bo to nie jest twoja wina, tak było po prostu.
Ale wiesz, on mnie jakby nigdy tak nie interesował. To znaczy mnie jakby interesowały oczywiście jakieś takie reakcje ludzi. Te reakcje przecież jakby, te reakcje można też było jakby na świeżo kilka lat temu, czy rok temu, czy dwa lata temu oglądać, kiedy była taka zbiorowa wystawa właśnie sztuki krytycznej w Zachęcie i kiedy te głosy się odezwały ponownie krytyczne, ale mnie nigdy jakby ten skandal nie interesował, bardziej interesowało mnie to właśnie jak w bardzo różny sposób ludzie mogą odbierać to, co im się pokazuje, taki radykalnie różny, ale też jak czasem pewne normy odbiorcy nie pozwalają w ogóle wejść w jakąś taką istotę. I to jest oczywiście pewnie coś, z czym artysta, zwłaszcza dzisiaj, musi się liczyć. Znaczy musi się liczyć, że teraz, że jeśli faktycznie chce, żeby ten przekaz był jednoznaczny, to znaczy na przykład robię pracę tak naprawdę w obronie zwierząt, żeby pokazać, jak bardzo tych zwierząt, no to jeśli dzisiaj to robię, no to muszę faktycznie zawalczyć o tą jednoznaczność przekazu. Bo właśnie dzisiaj ludzie, a tym bardziej jeszcze dzisiaj, no jakby jesteśmy obudowani wieloma takimi, to są jakieś takie przekonania, to są jakieś takie przekonania, uprzedzenia, rzeczy związane z jakby z obyczajowością, że coś wypada, coś nie wypada. Bardzo się zabezpieczamy, można tak powiedzieć, że bardzo się zabezpieczamy przed skandalem, jesteśmy bardzo nieufni wobec skandalu, prawda? Jakby skandal dzisiaj to już jest właśnie, skandal dzisiaj jest odbierany jako atak na kogoś, prawda? Znaczy skandal w teatrze może być atakiem na widza i widz może jakby nie chcieć być zaatakowany idąc do teatru, nie? Ale mnie ten skandal, wiesz, jakby w tym opowiadaniu o tym świecie nie interesuje. Znaczy bardziej mnie interesuje to, żeby tym widzom, którzy tutaj przyjdą na kameralną, żeby pokazać jakiś taki obszar, do którego nie mają po prostu dostępu jako odbiorcy sztuki. Żeby zobaczyć, że to jest też jakby ciekawe, to jest też interesujące, to jest też jakby związane z bardzo różnymi emocjami, to jest czasem związane z absurdem, to jest czasem związane z porażką, to jest czasem, wiesz, związane z jakąś walką, to jest czasem związane z jakąś głupotą. Wiesz, żeby pokazać jakąś taką kuchnię, och już mówiąc tak po prostu naprawdę medialnie teraz, to nie, żeby pokazać jakby kuchnię procesu artystycznego. I w tym momencie można powiedzieć, że jakby w tym moim teatrze proces artystyczny, próby aktora wchodzącego w rolę, prywatności aktora, że to się gdzieś zaczyna spotykać z tym, z takim odsłanianiem, jak wygląda pracownia Kowalskiego, wiesz.
Tam to już jest aktualne. Teraz pracuję nad Universal Penis Expander, to jest mój projekt ramowy. Wyobraź sobie grupę ludzi używających ekspandera w celu wydłużenia swoich penisów. Ludzie wykurzali penisy od bardzo dawna w Indiach, w Ameryce Południowej. Dlaczego by nie u nas? Poprzez wydłużenie penisa osiągasz na trwałe odmienny stan świadomości. Żyjesz na krawędzi wiecznego orgazmu. Ci ludzie w Indiach przebywają w świętym transie. Są szczeni jak pustwa.
Piramida zwierząt, scenariusz i dramaturgia, Mateusz Górniak.
Michał przyszedł do mnie z jedną historią, z jednym obrazem i z jednym pomysłem. Tym pomysłem było zrobienie spektaklu o polskiej sztuce krytycznej. Tym obrazem była Katarzyna Kozyra, która jedzie pociągiem i wpada na pomysł realizacji swojej dyplomowej rzeźby. I historia była też taka, że Michał był w liceum, kiedy cała ta dyskusja się przetoczyła przez Polskę. Mnie jeszcze wtedy nie było na świecie i okazało się, że zderzenie dwóch takich perspektyw, czyli takiej bardzo osobistej ze strony Michała i spekulatywnej z mojej strony, może zadziałać teatralnie.
No dobra, to o tę spekulatywność chciałabym teraz zapytać. Jedno z wielu dzieł sztuki, które gdzieś ma swoje miejsce w historii polskiej sztuki, to było dla pana, czy może jednak coś innego?
Jest dla mnie jakaś opowieść o czasach, kiedy w bardzo żywiołowy sposób negocjowano to, czym będzie wolność słowa, wolność wypowiedzi artystycznej. I jak czytałem, czy przyglądałem się tamtym czasom i próbowałem sobie o nich właśnie spekulować, to jakimś takim, jedną z takich moich myśli było to, że ci artyści rzeczywiście radykalnie skorzystali z wolności, która się pojawiła, a po drugie, że był to ten moment negocjowania jakichś granic, w których to postępowi artyści, a nie konserwatywna większość miała inicjatywę w tej walce o to, co wolno.
Estetyka tego ruchu jest dla pana jakoś interesująca, twórcza czy inspirująca, czy raczej jest to jakiś zamknięty rozdział w historii sztuki, bo też ta sztuka zaczęła inaczej wyglądać przez to, że miała krytyczny charakter, prawda?
Tak, no że właśnie, że tutaj bym powiedział, że dla mnie punktem wejścia w sztukę krytyczną jest nie estetyka, bo ona nie była estetyczna, tylko etyka, czyli taka etyka konfliktu, podważania światów, które uznaliśmy w ramach jakiejś umowy społecznej za takie już nie do naruszenia. I właśnie nagle zjawia się pokolenie artystów, którzy tę rzeczywistość wywracają do góry nogami. I to jest dla mnie tak głęboko etyczna czynność, więc myślę o tym etycznie, a nie estetycznie.
Tu będzie osobiste pytanie, chociaż może na koniec powinnam je dopiero zadać. To także jest dla pana jakiś ciekawy kierunek performowania tej osoby artystycznej, jaką pan również jest?
Tak, bo to rzuca pytanie na to, jakie jest miejsce tych osób artystycznych w społeczeństwie i też co się zmieniło, co się nie zmieniło. Tak jakby sam gest performowania osób artystycznych gdzieś zwraca uwagę na to, że takie osoby gdzieś są i mają taką, a nie inną sytuację. Wśród wielu rzeczy, które się nie zmieniły, no to na pewno są to straszne warunki gdzieś życiowe, finansowe, zero zabezpieczeń socjalnych, możliwości emerytalnych, te umowy śmieciowe.
Jak się zachoruje, to się nie pracuje.
Jak się zachoruje, to się nie pracuje, a jak się nie pracuje, to się nie je, jak się nie je, to się umiera. Więc tak jakby bardzo mocno brzmią cały czas te słowa Zbigniewa Libery z lat 90., że artyści i przestępcy, że to rzeczywiście są dwie grupy, które są gdzieś na marginesie.
Tak, bardzo śmieszne, prawda? Rozbawił mnie pan i bardzo dziękuję, ale właśnie jest to taki raczej śmiech przez łzy. To porozmawiamy o spektaklu, jak pan budował tą rzeczywistość na scenie. No właśnie jest jakaś dramaturgia, jakaś fabuła może.
Dramaturgia polega na zderzeniu ze sobą kilku obrazów z kilku różnych momentów w historii sztuki i na tym, że tych parę dokumentów, sytuacji, wypowiedzi i prac jest obrabianych w sposób fikcyjny, czyli że nie jest to dokument, który rekonstruuje jakąś rzeczywistość, tylko fikcja, która posługuje się momentami rekonstrukcją, żeby odbić się w różne konfabulacje, fantazje, przeinaczenia, które sprawią, że to będzie nasz spektakl o ważnych dla nas artystów, a nie tylko hołd złożony ważnym dla nas artystom, bo czegoś takiego na pewno nie chciałbym robić.
Ale rozumiem, że jakieś realne postaci się pojawiają.
Tak, bardziej pojawia się gra z realnymi postaciami i to są nie tylko artyści z roku i z pracowni Katarzyny Kozyry, czyli Katarzyna Górna, Jacek Markiewicz, Paweł Althammer, ale też artyści i artystki, których gdzieś da się wpisać w to pokolenie, czy może nawet nie w pokolenie, tylko w ten sposób myślenia o sztuce i o relacji sztuki ze społeczeństwem, czyli też Joanna Rajkowska, Zbigniew Libera, mamy też postać profesora Grzegorza Kowalskiego, którego metoda pedagogiczna sprawiła, że to pokolenie Kowalni rzeczywiście bardzo intensywnie weszło na Agorę. Jest jeszcze oczywiście Artur Żmijewski, którego książka złożona z jego rozmów z artystami z jego środowiska była dla nas takim bardzo ważnym punktem wyjścia, szczególnie ta rozmowa z Kozyrą.
Czy oni mieli świadomość, jak bardzo radykalna jest ich sztuka? Podobnej fali w polskiej sztuce nie było ani wcześniej, ani później.
Z tego co mi wiadomo, co też właśnie gdzieś z takich rozmów albo z tekstów, oni nie mieli tej świadomości, bo faktycznie rzeczywistość wtedy, ta właśnie jakby zewnętrzna, no pamiętamy to, ci co pamiętają lata 90, pamiętają, jak szybka była wtedy rzeczywistość. Więc ja to rozumiem, że artyści, nawet właśnie takiej sławnej pracowni Kowalnia, sławnej w środowisku akademickim czy artystycznym, mieli raczej takie poczucie, że no nie ma jak się jakby z tym przebić do ludzi. No Kozyra mówi i ja jej wierzę, że ona nie spodziewała się, że ta rzeźba wywoła aż tak wielkie kontrowersje. Takie kontrowersje, które przekręciły się w pewnym momencie w taki personalny atak medialny na artystkę, co się dość często, to się też często zdarza, co nie? To znaczy, to się zdarza też w aktorstwie, że aktorowi dostaje się bardzo osobiście, czy aktorce za jakąś rolę, prawda? I nagle to jest jakby, to jest jakieś szokujące, prawda, że wtedy widzimy, że jakaś granica została naruszona, rozerwana, że... Ale mówię to jakby a propos tego, że wygląda na to, chyba że oni coś ukrywają, że nie zdawali sobie sprawy z tego, jak bardzo skandaliczne to będzie. W tym sensie wierzę im w to, wierzę, wiesz, jakby Liberze, który robi film ze swoją starą, niedołężną babcią, którą się faktycznie opiekował przez wiele lat. To nie jest tylko tak, że on ją jakby kręcił.
Dopadł, leżąc.
Tylko on się nią po prostu opiekował, on jakby ją właściwie po prostu odprowadził też na tamten świat. Nie? Więc w momencie, kiedy się trochę jakby, kiedy się poznaje jakby kuchnię tych rzeczy, to trochę zaczynamy rozumieć, że ten skandal nie jest w ogóle tym punktem dojścia. A nawet jeśli ten skandal jest, to trzeba jakby zobaczyć, trzeba się trochę jakby zastanowić, co jest pod tym skandalem w przypadku artysty, czyli z czego to wynika, ale też trochę tak zobaczyć, dlaczego my czujemy, że ten skandal jest. Znaczy, co w nas jest takiego, że jakoś tak nie możemy sobie po prostu jako ludzie powiedzieć, dobra, jakby wyluzujmy na moment, zobaczmy, o co tam tak naprawdę chodzi i zobaczmy, czy przypadkiem to nie odsłania jakiejś prawdy, której boimy się przyznać.
A nie boisz się trochę, że ten skandal też pociągnie cię za sobą, twoje przedstawienie, że no, po prostu ta etykieta tak przylgnęła do tej grupy?
Nie, myślę, że ten spektakl, nasz spektakl nie będzie skandaliczny. Myślę, że nasz spektakl będzie jednak jakimś rodzajem, wiesz, takiego po prostu wyzwania w percepcji. No, robimy wszystko, żeby robimy ten spektakl nie po to, żeby jakby odtrącić widza, ale właśnie, żeby go gdzieś jakby utrzymać w pewnym jakimś innym oglądaniu, albo nowym oglądaniu, albo zauważeniu też w sytuacji teatralnej, w sytuacji bycia w teatrze, czegoś innego jako wartości. Czy to się, wiesz, jakby uda, na jakiej skali widza to się uda? Ja niestety tego nie wiem.
Tylko się nigdy nie wie, prawda?
Chyba. Czasem się to wie.
Tak?
No myślę, że czasem to się wie, czasem to się wie. Masz tekst, który ludzie lubią, masz aktorów, którzy
Czarodziejska
ludzie...
góra, taki tekst.
No tak, ale to wiesz, akurat to jest trudny tekst. No ale wiesz, masz na przykład Hamleta, czy po prostu Macbetha i masz po prostu obsadę i ludzie to znają, ludzie już to widzieli, ludzie chcą to usłyszeć, będą na to przychodzić. Chyba, że to już kompletnie spieprzysz, co też się czasem zdarza.
Ale nie wchodźmy w to, bo jakby
nie wchodźmy.
To nie jest w ogóle tematem tej naszej rozmowy.
Tak.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, to czyli dotyczy wcześniejszej części, to tak. Będzie tak, że jakaś opowieść o grupie. Wydaje mi się, że tak na podstawie rozmowy choćby tak. Czy z dramaturgiem, czy z autorem choreografii, to jest w ogóle wspaniały temat, taki wielki w filmie, w teatrze. To cię też kusiło, żeby dać taki właśnie portret artystów?
Wiesz co, ja wracam po długiej przerwie tym spektaklem na tą scenę kameralną. I to jest, ja tutaj, to jest jakiś dla mnie taki w ogóle początek jakichś takich poważnych rzeczy teatralnych. Myślę na przykład o Werterze tutaj na tej scenie w 2009 roku. I to jest też jakby powrót do tego miejsca i to jest powrót też do obsady, bo duża część obsady to są ludzie, z którymi już pracowałem wtedy.
Przepraszam, wiesz, że ja o tym zupełnie nie pomyślałam, ale tak jest.
Tak, tak jest, jakby wiesz, poza Michałem Badeńskim, z którym robiłem dyplom animowy w Ameryce, ale Michałem, Kamilem Pudlikiem, Olą Nowosadko i Mikołajem Kubackim, no to ja z tymi wszystkimi ludźmi pracowałem. I teraz głupio by było nie skorzystać z tego, ponieważ znam ich i wiem, jakimi szalonymi, wspaniałymi i nieznośnymi osobami potrafią być w pracy, ale co pięknego potrafią jakby, wiesz, stworzyć, wyciągnąć siebie. No głupio by było nie skorzystać z tego i nie zrobić portretów zbiorowych.
Ale nie Werther był ostatnim twoim przedstawieniem tutaj, tylko takie przedstawienie, które było...
Aktorzy prowincjonalni. Ale to było na dużej scenie.
No nie, ale to jeszcze...
Tutaj był Brand.
To jest Brand i to przedstawienie było po prostu, ono jak przeleciało, jak...
No bo to przedstawienie, wiesz, to przedstawienie, w jakiś sposób to przedstawienie było nieudane. Ono, chociaż pamiętam, że ludzie na nie chodzili, natomiast ono tak jakoś tak dość boleśnie powstawało. To był jedyny raz, kiedy ja przesunąłem po drugiej generalnej premierę. Grabowski, dyrekcja go wtedy, tego też spektaklu jakoś niespecjalnie ten spektakl lubiła. No i ten spektakl dość szybko zszedł, ale trochę pograliśmy tego spektaklu. No był to jakiś taki trudny dla mnie też moment. Powiedziałbym, że taki był, coś tam się, taki był taki pierwszy, taki poważny moment, coś się tak rozwaliło faktycznie w procesie.
No to dlatego rozumiem stąd ten jakiś rodzaj takiego wzruszenia jednak.
No wiesz co, no to jest...
Ty nie jesteś sentymentalną osobą, to już zauważyłam, nagrywając cię od lat, więc byłoby dziwne potwierdzenie.
Ale jest coś takiego, że po prostu na tej scenie się pracuje dobrze, powiem szczerze, że pracuje się na tej scenie lepiej niż na dużej scenie. Wiesz, jesteśmy w jakimś takim odcięciu, wiesz, możemy sobie tutaj pracować w odcięciu, aktorzy bardzo dobrze, mówię o swojej obsadzie, bardzo dobrze znają tą scenę i też jakby tak, wiesz, jest tutaj możliwość, też mówię o sali prób, które tutaj jest wspaniała sala prób, że jest to jakaś taka możliwość naprawdę tak się, wiesz, odciąć od instytucji, odciąć się od świata zewnętrznego, w sensie, wiesz, to nie jest jakby Plac Szczepański czy Jagiellońska, gdzie się od razu wpada, wiesz, w to centrum. Można się to jakby odciąć, można się naprawdę tak, wiesz, skupić na kombinowaniu i wymyślaniu różnych rzeczy, wiesz, na jakiegoś, na szukaniu różnych rozwiązań, jak o czymś opowiedzieć. No, po prostu się bardzo dobrze pracuje, no.
O czym będzie to przedstawienie? Możesz spróbować mi tak krótko.
Wiesz co, poza oczywiście taką fabułą, która gdzieś tu się jednak opowiada, szczątkowo, jak to często u mnie, ale jednak się opowiada taka fabuła o Kozyrze, która jest przed dyplomem, wpada na pomysł rzeźby, zaczyna ją realizować, choruje, tak? Robi dyplom, pojawiają się recenzje rzeźby i musi się z tym zmierzyć, no to poza tymi jakimiś takimi strzępami fabularnymi, na pewno ten spektakl jest spektaklem o tym, jak rozumiemy wolność, jak oni wtedy właśnie w tych latach 90. rozumieli wolność, jak z niej korzystali, czy dzisiaj mamy tą wolność jako artyści, czy w ogóle dzisiaj jako ludzie, jako społeczeństwo też mamy wolność. No i chyba tak w całości, wiesz, tak w całości jest jednak, przez to czym ten teatr tutaj się zajmuje na scenie, przez te prawie 3 godziny, bo tyle to będzie trwało, no jest jakby takim w ogóle pytaniem, no, które chciałbym, żeby sobie widz zadał, i spróbował na nie odpowiedzieć, no po co nam jest sztuka? Czy nam jest potrzebna, czy nie? Znaczy, co od niej chcemy? No bo jak sobie widz odpowie, dobra, ja chcę po prostu odpowiedzi, chcę coś, co znam i tak dalej, no to przynajmniej zacznie się mocniej klarować ta grupa widzów, którzy właśnie chcą czegoś zupełnie, zupełnie innego. I o tych widzach nie zapominajmy, którzy chcą czegoś zupełnie, zupełnie innego. Bo ja też do takich widzów należę.
Podpisałabym się pod tymi słowami. Bardzo ci dziękuję i
dziękuję. Do zobaczenia.